Okej, okay, to słuchajcie, kontynuujemy obserwację adresatów z drugiego listu Jakuba. Mamy ze sobą rozdział pierwszy i drugi. Co tam już trochę wiemy o adresatach, czy jeszcze nic? Co wiemy już o adresatach? Z kim mamy do czynienia?
Z Izraelitami, z Żydami.
Z wierzącymi.
Tak.
Znaczy, tak.
Zrodzonymi przez słowo prawdy. Czyli wierzącymi nie dlatego, że oni się uważają sami w sobie za wierzących, ale dlatego, że Bóg ich zrodził.
Tak. Tak.
Co jeszcze o nich wiemy?
Są wszystkie bogaci i biedni.
Tak.
Są, mają próby i doświadczenia.
Tak. Mają problemy.
I ich właśnie próbą jest to, że są kuszeni do zła. I oni nie rozumieją tego, bo myślą, że to Bóg ich kusi.
Pragnienie Bożej mądrości.
Znają słowo Boże, nie są w stanie go zastosować.
Są słuchaczami słowa, ale nie są wykonawcami.
Tak. Nie zachowują jawnej kościelności w mowie.
Czyli mają problemy z językiem.
Tak, ale uważają się za pobożnych.
Faworyzują bogatych.
Nie mają zrozumienia wielu rzeczy, które powinni zrozumieć, jak pokus, że pochodzą z ich porządliwości, a nie od Boga. Jak tego, że wiara idzie w parze z uczynkami i musi się tak przejawiać. Tak. Brakiem mądrości w próbach.
Dlatego też zaczynają się w ich życiu pojawiać inne grzechy, jak gniew, brak łagodności, brak okazywania miłosierdzia, bezmian zła.
Brak łagodności.
No jeszcze do tego nie doszliśmy, ale za chwilę sobie o tym powiemy. Okej. Okay. Dobrze. Okej, okay, dobrze. Czyli mamy troszeczkę informacji o adresatach. Mają kłopoty z pobożnością, zarówno w mowie, jak i w czynie. Natomiast są to dzieci Boże, ale potrzebują zmienić swoją postawę, swoje zachowanie. Bo sama wiara, że Bóg jest jeden, nie wystarczy. Ona musi być poparta postępowaniem, uczynkami. Ok. Czyli będziemy teraz sobie czytać kolejne trzy rozdziały po kolei i będziemy analizować dalej adresatów. Będziemy patrzeć, jakie jeszcze mają kłopoty, jakie mają niedociągnięcia, czego im brakuje, ale również jakie są relacje między nimi, tak? Czyli co, czytamy trzeci rozdział i będziemy dalej patrzeć. Kto będzie czytał trzeci rozdział?
Ja przeczytam.
Proszę.
Niech niewielu z was zostanie nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy. Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodze całe ciało. Oto koniom wkładamy wędzidła do pysków, aby były nam posłuszne i kierujemy całym ich ciałem. Podobnie i statki, choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego steru są kierowane tam, dokąd chce sternik. Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia i jest zapalony przez ogień piekielny. Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi? tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. Kto wśród was jest mądry i rozumny, niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości. Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość wstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska. Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna. A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój.
Okej. Okay. No dobrze, to co tutaj mamy o adresatach?
Jest sugestia, żeby wielu nie został, nie chciał być nauczycielami.
Co o nich się dowiadujemy?
Że są wśród nich nauczyciele i ci, którzy chcą być nauczycielami. Mhm.
Tak, są wśród nich nauczyciele. Co jeszcze o nich wiemy? Co wiedzą, a czego nie wiedzą?
Wiedzą, że czeka ich surowszy sąd nauczycieli.
Wiedzą, że czeka ich surowszy sąd. Co dalej?
Nie panuję nad swoim językiem.
Który werset?
Bardziej, że wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy, to tak jak i...
Upadają w mowie.
Tak.
Najpierw dowiadujemy się, że upadają w mowie. Co dalej?
Pojawia się tu postępowanie nie według mądrości od Boga, ale według mądrości od diabła zmysłowej, która nie bierze się z dążenia do...
Który werset?
Od 13 do 17.
Co z tego fragmentu wynika? O adresatach?
Mają w sercach gorzką zazdrość i kuśliwość.
Mhm. Mają w sercach zazdrość i kłótliwość.
Przechwalają się i kłamią wbrew prawdzie.
Jaką mają mądrość?
Diabelską.
Diabelską. Czyli jeśli...
Przynajmniej niektórzy z nich, tak?
Tak, no.
Żeby nie wpisać, że wszyscy.
Na razie tutaj nie mamy wyszczególnione, czy wszyscy, czy nie wszyscy, ale dalej będzie już. Będzie fragment, że właśnie to zaobserwujemy w tekście. Tak, bo tutaj ciężko jest ustalić, jak gdyby szczegółowo to, ale dalej w tekście jest jasna informacja, że są wśród nich pobożni, A są też tacy, którzy się kierują właśnie taką mądrością.
Chodzi mi o to, żeby, bo jak w 13 mamy, kto wśród was jest mądry i rozumny, to nie możemy wyciągnąć wniosku, że wszyscy są mądrzy i rozumni, tak? Tak samo nie możemy wyciągnąć wniosku, że jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, że wszyscy mają gorzką zazdrość i kłótliwość, bo to nie wynika z fragmentu. Tak jak Darek mówisz, to będzie wynikało z kolejnych miejsc, jak to wśród nich jest, nie?
Tak, bo tu jest pewien wywód, słuchajcie, bardzo taki istotny.
Żeby za daleko nie wyciągnąć.
Tak, natomiast werset 13 nie tyle jest informacją, co takim... takim przytykiem dla tych, którzy są niepobożni. Ale to będziemy sobie o tym później mówić. Tak, żeby to będziemy się nad tym zastanawiać, analizować to, więc ja na razie nie chciałbym rozwijać tego tematu. Ale sam wywód pokazuje, że przynajmniej tak jak Rafał mówi, niektórzy z nich, tak, okej, okay, ale są wśród nich tacy, którzy postępują w sposób niewłaściwy. I w mowie, i w czynie.
W czwartym będzie rozwinięcie tych.
I kierują się mądrością ziemską, diabelską, tak. Uważają się za mądrych, ale źle postępują. Tu też jest pewien wywód, widzisz. Ja rozumiem, o co chodzi. Natomiast tu jest pewien wywód Jakuba i on jak najbardziej jest w temacie, ponieważ oni faktycznie tak robią, ale to będzie dalej. Dlatego tutaj nie można tego w tej chwili, patrząc na tekst, potraktować, że to jest dosłownie o nich, tak? Bo to jest pewien wywód, który się odnosi do ich sytuacji. Ale my patrzymy w tekst, obserwując, co dokładnie jest o nich. Więc dalej będziemy widzieć, jeżeli dalej przestudiujemy tekst, wtedy możemy tu wrócić i zobaczyć, że to jest wywód o nich, ale to jest pewien wywód. Więc idziemy dalej i dalej będziemy patrzeć, co oni robią i jak mówią, i wtedy będziemy widzieć, że Jakub pisze o nich, tak, że to są oni. Dalej będzie to wprost widać, tak, także kierują się nie tą mądrością, co trzeba. Są wśród nich kłótnie, zwady, bo to już wcześniej zauważyliśmy, że tacy są, bo Jakub to pisze już w pierwszym rozdziale, jak Iwonka wcześniej zauważyła. Więc już pewne rzeczy o nich wiemy, że się kłócą, że nie panują nad językiem, więc Jakub też nie pisze tego w powietrze. I możemy tutaj pewne wnioski wstępne wyciągnąć. Więc czytamy rozdział 4 i będziemy patrzeć, co jest o nich w 4. No kto czyta?
Bo to tylko zanim przeczytasz, bo chodzi, bo tak sobie patrzę jeszcze na to, bo adresaci jakby z pierwszego rozdziału to jest Jakub przysyła pozdrowienia 12 pokoleniom, które są w rozproszeniu. I to są, wiemy, że wierzący. To ich jest dosyć dużo, no bo z każdego pokolenia tylu wierzących, ile Bóg już powołał. To jest dość duża grupa, może być dość duża grupa adresatów, tak? Bo to nie jest do jednego zboru któregoś. No i wtedy właśnie trzeba się zawsze zastanawiać, tak jak będziemy teraz patrzeć, czy to jakby wszystkie wnioski, które są, to co są do każdej jednej osoby, która jest jakby wymieniona jako adresat. Bo pamiętam z Koryntian też patrzyliśmy też wyciągaliśmy różne wnioski, ale też rozważaliśmy to po prostu, jak to wśród nich jest. Czy wszyscy są dokładnie tacy sami? Myślę, że z listu to powinno wyjść.
Też ważne jest, żeby pamiętać, że określenie 12 pokoleń dotyczy Żydów. Tu nie chodzi o stricte 12 pokoleń, że z każdego muszą być wierzący, to też nie tak. To jest określenie, to jest inna nazwa własna Izraelitów. Oni byli określani jako 12 pokoleń. 12 z 12 synów Jakuba, tak? Czyli to jest generalnie o Żydach. Tak Żydzi są nazywani, więc trudno tutaj też wywnioskować, że z każdego pokolenia byli jacyś sprawiedliwi, tak? Ale generalnie chodzi o zbawionych Żydów, którzy żyją w rozproszeniu, więc nie mówimy o sytuacji, w której jest napisany list do jakichś wierzących w konkretnym miejscu, w mieście jakimś, tak? I tam oni są. Nie, oni żyją w rozproszeniu, więc to był list tak zwany powszechny. On miał dotrzeć do jak największej ilości wierzących i on był przepisywany i rozsyłany dalej. Dlatego jest do 12 pokoleń, bo takie było zamierzenie Jakuba, żeby on dotarł do jak największej ilości wierzących. Więc
to
też...
Rozumiem, źródła historyczne podają o tym przepisywaniu.
Tak, zawsze listy były przepisywane. Bo jeżeli Paweł pisał list do... bodajże nie pamiętam, Efezjan czy Filipcjan, to mówi, niech go przeczytają również wierzący do Kolosa, niech go przeczytają wierzący w Laodycei, więc ten list, tak, także jakoś on tam musiał dotrzeć, albo ten oryginał ktoś niósł, albo go odpisali, wysłali tam, tak, żeby mogli go czytać, więc to chyba logiczne jest, nie, że po prostu były przypisywane te rzeczy ręcznie. I
no
taki,
to, że dzisiaj go mamy, to
taki,
świadczy
tak,
o
taki
tym,
list po paru rozwinięciach już był w fragmentach i trzeba go było przepisywać, więc one były przepisywane tysiące razy, więc to też jest bardzo ważne, ale no, to jest oczywista rzecz, oczywista oczywistość, tak? I to potwierdzają historyczne księgi, to nie jest nic wymyślonego, po prostu tak było i koniec, przepisywano po prostu to wszystko, więc... Więc sam fakt, ja jeszcze wracam do tych 12 pokoleń, chodzi o to, że to jest ogólnie do wierzących Żydów, tak? I nawet nie mamy napisane dokładnie, gdzie oni żyli. Najprawdopodobniej była to Azja, czyli dzisiejsze gdzieś tereny Turcji, bardzo możliwe, że również Grecji. Także gdzieś te tereny, bo to była ta Azja cywilizowana. I część arabska również, ale to, co było pod panowaniem Rzymu. Generalnie o te tereny chodziło. Więc oni żyją w rozproszeniu i to do nich. I widzimy, że po prostu takie relacje między tymi wierzącymi panowały i one były na tyle, zresztą to widać, one były na tyle duże, żeby to była jakaś sprawa marginalna dotycząca niewielkiej ilości ludzi, to nie byłoby problemu i nikt by nie pisał listu powszechnego do wszystkich i nie zawracałby sobie głowy. Zostałoby to załatwione na miejscu, doraźnie, tam gdzie to jest. Natomiast jeśli był to problem bardzo duży i który wpływał na relacje między wierzącymi, ale nie tylko, również na stosunki z niewierzącymi, to zachodziła moim zdaniem potrzeba napisania takiego listu. Bo jeżeli Paweł pisze na przykład do Rzymian, to widzimy, że w Rzymie ten problem urósł do takiego już stopnia, że tam nie panowano nad tym i Paweł wystosował list. Ale wtedy mamy informację, do kogo konkretnie. Natomiast tutaj w związku z tym, że mamy to ogólnie do wierzących Żydów, więc widać, że był to problem nie dotyczący jednego miejsca, ale ogólnie problem, który się wśród wierzących Żydów nawarstwiał. Potęgował się właśnie te takie niewłaściwe postawy. Dlatego ten list, tak rozumiem, tak? Tak to widzę, więc oczywiście nie mówimy, że chodzi tu o wszystkich, ale do tego, jak mówię, jak gdyby dojdziemy później, tak? Będziemy sobie czytać piąty rozdział i tam się po prostu to wszystko wyjaśni. Okej, czyli czytamy czwarty, tak?
Tak. Dobra. To ja się zgłosiłam. Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych rząd, które toczą bój w waszych członkach? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Toczycie wy wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? Większą zaś daje łaskę, bo mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca, ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie. Wasz śmiech niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia brata i osądza brata, obmawia prawo i osądza prawo. Jeśli zaś osądzasz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Jeden jest prawodawca, który ma moc zbawić i zatracić. A ty kim jesteś, że osądzasz drugiego? A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie? To prawda jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Mm-hmm.
No dobrze. I teraz tutaj mamy już bardzo konkretne informacje o nich. Takie bardzo, bardzo... po imieniu, tak bym powiedział, nazwane. Więc co tutaj o nich widzimy?
Są wśród nich wojny i walki.
Są wśród nich spory, walki.
Z cielesności wynikające.
Tak. Co robią jeszcze?
Pożądają, zazdroszczą.
Tak, pożądają, zabijają, zazdroszczą, walczą.
Nie proszę o mądrość płynącą z góry.
Który werset?
To jest chyba trzeci. Prosicie, nie buduj.
Proszę, ale nie o to, co trzeba. Niewłaściwie.
Motywacje mają złe.
Mają złe motywacje przy modlitwach, tak. Chcą zaspokoić własne namiętności, czyli motywacją jest zaspokojenie namiętności. Żądzy. Jak to jest nazwane?
Cudzołożnicy i cudzołożnice.
Jest to nazwane przyjaźnią ze światem i cudzołóstwem względem Boga. To jest też bardzo ważny fragment. Dlatego, że ten fragment, zauważcie, na co on wskazuje. Jeśli kto to jest cudzołożnik, no to teraz kłania się...
Najbardziej miłować
ten, kto jest w przymierzu.
Ten, kto jest w przymierzu, cudzołożnik, to ten, który ma własne łoże. Ma własne łoże, ma kogoś, z kim w te łoże dzieli, i teraz on idzie do cudzego łóżka. I to jest cudzołożnik, tak? Czyli on ma te łóżko, w którym powinien być, a idzie nie do swojego. Czyli zdradza kogoś, z kim normalnie powinien być. Dlatego jest cudzołożnik. O czym to świadczy? Skoro Jakub ich nazywa cudzołożnikami ze światem. Bo z kim są w przymierzu?
Z Bogiem.
To jest ich pan, to jest ich przenośni małżonek. Tak? Więc oni mają przymierze zawarte z Bogiem, ale zdradzają Boga z światem, czyli Paweł, ten Jakub tak bardzo obrazowo mówi, idziecie do łóżka, zdradzacie Boga. Idziecie do łóżka z kimś innym. Cudzołożnicy i cudzołożnica. Czyli to też pokazuje, że oni są w przymierzu z Bogiem, że to nie są ludzie, którzy się tylko wymyślają sobie, że są pojednani z Bogiem, że otrzymali... zostali zrodzeni przez słowo prawdy, ale że faktycznie tak jest. Czyli są cudzołożnikami, cudzołożnicami, są niewierni Bogu. Tak?
Gorsze, jak to w ogóle nie smuci, nie czują smutku jakiegoś z tego powodu.
No właśnie, tu jest dodatkowy, pojawia się problem, bo pojawia się w tej całym grzechu ze światem, w tym niewierności Bogu, pojawia się co? Szósty werset.
Pycha.
Pycha się pojawia. Te samo zadowolenie jest wynikiem pychy. Są pyszni.
Wskutek tego oddalają się od Boga.
No właśnie, ale co wcześniej jest siódmy werset? W takiej sytuacji, w której się znajdują, kto jest blisko nich?
Diabeł.
Diabeł jest blisko nich. Towarzyszą z diabłem, czyli on jest bardzo blisko. Tak? A kto jest daleko? Bóg jest daleko z powodu czego?
Grzechu.
Grzechu. Ósmy werset co dalej mówi? Jakie są ich serca i umysły?
Dwoiste.
Dwoiste, rozdwojone. Tak? Pamiętacie 1:8? Kto nie otrzyma od Pana, o co prosi? Ten, kto ma umysł dwoisty. I jest niestały na wszystkich swoich drogach. Czyli zobaczcie, oni mają właśnie taki umysł, trwając w grzechu, mają właśnie taki umysł i nie dotrzymują tego, co proszą. Bo nie proszą z wiarą, proszą dla siebie. Więc są daleko od Boga z powodu grzechu i mają dwoisty umysł, nieczyste serca.
A jak pycha, to już nie ma uniżenia, którym jest.
Są pyszni, tak? Oni nie uważają, że mają się uniżać. Oni uważają, że tak jest dobrze. Co jeszcze? Jacy są w grzechu? Dziewiąty werset, zobaczcie.
Właśnie nie odczuwają smutku z tego powodu.
Oni się cieszą. To jest coś więcej niż nie odczuwać smutku. Oni się radują w tym, dobrze się czują. Są uśmiechnięci, zadowoleni w tym wszystkim. Uważają, że wszystko jest okej.
W radości,
uważają, że wszystko z nimi jest dobrze. Czyli są radośni w swoim grzechu. Uważają, że z nimi jest wszystko dobrze.
No ale innych błędy prawdopodobnie widzą, bo 11 werset, nie obmawiajcie jedni drugich bracia, więc widzą chyba winnych. O to tutaj chodzi, czy ja się na to
nie, zaznaczmy na razie, że obmawiają jedni drugich. Źle o sobie mówią, oczerniają się.
Są przez to sędziami, a nie wykonawcami prawa.
Tak, osądzają jedni drugich, wydają sądy o nich. Tutaj mamy wcześniej, w rozdziale drugim, jeśli pamiętacie, też to samo określenie, czwarty werset, to nie czyńcie różnicy między sobą i nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach. To jest bardzo ściśle związane z tym, co oni tu robią. Czyli w swojej postawie osądzają się nawzajem. Dalej co o nich mamy?
Są pewni tacy dobrobytu jutra.
Który werset?
No to już jest 13. Koniec. 13.
13 werset, co mówi?
A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok. Będziemy handlować i osiągniemy zyski. Więc oni już są...
Dobrze, przeczytaj dalej całość.
Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest wasze życie? Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze. Wszelkie takie przechwalanie się jest złe. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech.
No i mamy tutaj, sam Jakub mówi, co to jest. Nie musimy zgadywać, więc co robią?
Wyobrażają sobie, że coś mogą.
Pyszni są, przechwalają się, są pewni siebie, tak.
Polegają na sobie.
Polegają na sobie. No i 17 werset.
Dobra.
A mogą?
Mogą.
No właśnie. Więc Jakub mówi co? Jeśli ktoś umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Czyli oni nie są tacy, wiecie, bezradni w tym wszystkim. Oni mogą zmienić postępowanie. Bo Jakub by nie mówił, uniżcie się przed Panem, zróbcie to, to, gdyby oni nie byli w stanie tego zrobić. Jak wam się wydaje, z czego wynika taka postawa i zadowolenie? Zastanawialiście się nad tym? Może analizowaliście to? Może ktoś myślał właśnie...
Może część z nich osiągnął jakiś taki sukces w tym ziemskim życiu.
Nie, chodzi mi jak gdyby, czy w tekście widzicie odpowiedź, dlaczego taka postawa jest i Jakub musi na nią zwrócić uwagę.
Ja myślę, że może oni nie trwają w Bogu, tylko trwają w sobie.
Cieleśni.
Dobra. Słuchajcie, to na razie idźmy dalej.
Może chodzi o to, że osoby majętne są wyżej, lepiej traktowane.
No
więc
tak, ale...
do tego dąży.
To prawda, ale dlaczego tak jest? Dlaczego oni tacy są zadowoleni z siebie? Dlaczego Jakub musi na to zwrócić uwagę? Przecież oni wiedzą, że to jest grzech.
Czwarty, piąty, tak? Czy sądzicie, że Krzyżno Pismo mówi, że kto jedne sobie mieszka, ze któregoś nie pożąda?
Mhm. Dalej pisze, większą zaś daje łaskę. Dobrze, zostawmy to. Jeżeli nikt gdyby nie analizował tego...
Wydaje, że oni mają taką pewność siebie, bo są majętnymi ludźmi, że to im daje pewność.
Tak, ale wiesz, nie wszyscy tam, zobacz, są majętni, nie? Że tam są i majętni, i niemajętni.
Pracują oni, tak.
Mhm, tak, ale to później sobie to będziemy omawiać. Ja myślałem, że może po prostu ktoś analizował tutaj w kontekście listu i zastanawiał się, ale na razie zostawmy to. Co jeszcze tutaj mamy? Nie, już chyba wszystko. Czyli zobaczcie, co się pojawia. Pojawia się złamowa? Pojawia się złamowa. Co jeszcze pojawia się?
Są uczynki. Złe intencje.
Tak, pojawia się krzywdzenie jedni drugich.
Rządzę.
Nie tylko słowa, ale i czyny pojawiają się, tak? Krzywdzące, krzywdzą jedni drugich. Czy ich serca są w porządku?
Nieczyste.
Nie, mają nieczyste serca. Czy wyrażają skruchę?
Nie.
Nie, nie wyrażają skruchy. Czy są skromni?
Nie.
Są pewni siebie, tak? Uważają, że to, co zamierzą, to zrobią. Czy mogą dobrze czynić?
Mogą,
ale nie czynią, tak? Okej. Okay. Czy coś jeszcze widzicie tutaj?
Czy nie wiem, czy my już poruszaliśmy ten temat, że jakby to, ja mogę się mówić, jakby odnoszę wrażenie, że jakby ta grupa ludzi, tych wierzących, jakby pokładają ufność w sobie, w swojej sile, w swoich możliwościach. Nie w Bogu, no bo te słowa, które mówią o tym, że teraz wy, którzy mówicie dziś, czyli jakby zakładam, że być może w tej grupie jest taka ludzie,
dzisiaj albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok i będziemy handlować i osiągniemy zyski. Nie jest problem to, że on ma takie plany handlowe, tylko to, że oni jakby tak no, mają pewność, że to zostanie zrealizowane, bo taka jest ich chęć, ich taka wola, a nie to, że może być tak, że Pan Bóg będzie miał inne plany i to wszystko prosi.
Ale oni to chcą osiągnąć jakby bez Boga. Bo mówią,
no właśnie.
Zamiast powinni powiedzieć, zamiast, jeżeli Bóg, jeżeli tak,
chociaż proszą, jest napisane, że proszą tylko, że
do, ale do własnych planów, a nie do planów Bożych, tak?
No
nie
właśnie.
Mają Bożej mądrości właśnie, dlatego źle patrzą na to wszystko, co robią, źle, nie w Bożej perspektywie. Cieleśnie taką, tą diabelską mądrością światową.
No właśnie, warto się, słuchajcie, nad tym zastanowić. Czy oni chcą żyć bez Boga?
Chcą żyć z Bogiem, to są ślepe.
No właśnie, z czego to wynika, słuchajcie? To jest do przemyślenia, słuchajcie. Trzeba przeczytać cały list jeszcze raz. Cały list od początku, bo zauważcie, że tu jest tak, że na początku jest jak gdyby wprowadzenie, potem ta sprawa się rozwija, Jakub zaczyna mówić o niewłaściwej mowie, a dopiero potem, czytamy czwarty rozdział, to wychodzą na jaw konkretne sprawy, które są zasygnalizowane na początku. Pewne problemy są zasygnalizowane na początku i one w miarę pisania listu jak gdyby rozwijają się w bardzo konkretne problemy. Prawda? One są zasygnalizowane, ale problemy się rozwijają później. I zauważcie, że jak popatrzymy na pierwszy rozdział, to tu są pewne rzeczy takie, jak gdyby byśmy powiedzieli, teoria pewna, tak? No bo jeśli ktoś jest słuchaczem, nie wykonawcą, pewien wykład jest, a potem jest przejście do bardzo konkretnych rzeczy, których oni nie robią, nie? Prawda? Zauważyliście to? To źle robicie. Powinniście tak i tak się zachować. A tu bardziej tak ogólnie jest, tak? Pierwszy rozdział jest bardziej ogólny, a potem coraz bardziej szczegółowo przechodzi do zagadnień. Jakub. Czego oni nie rozumieją jeszcze raz, pamiętacie? Czego oni nie rozumieją?
Nie rozumieją, że wiara bez uczynków jest martwa.
Nie rozumieją, że wiara bez uczynków jest martwa. Czego jeszcze nie rozumieją? Mówiliście dzisiaj. Nie rozumieją czego? Źródła pokus nie rozumieją. Nie rozumieją, czemu to się dzieje, po co to jest. Mają błędny obraz źródła pokus. Według nich skąd pochodzą pokusy?
Od Boga. Oni w ogóle wiele spraw nie rozumieją, prawdę powiedziawszy, bo Jakub im wykłada bardzo podstawowe rzeczy.
Zauważcie, że Jakub...
Oni nie rozumieją wielu spraw swojej postawy, jaką mają.
Ale sądzę, że oni nie dążą do tego.
Czy dzisiaj są ludzie, którzy wyznają błędne nauki wierzący? Widać to w ich postępowaniu?
Tak, oczywiście.
Tak samo wtedy.
Mają braki.
Bo tak jak wierzysz, to się przekłada na życie. Jeżeli ktoś jest z ruchu wiary, to widać to w jego życiu?
Widać.
Widać to w jego życiu. Widać?
Widać.
Tak samo, jeśli ktoś jest, nie wiem, wśród... nie wiem, akurat tutaj no, taki jest ruch uświęceniowców. Jest taki ruch uświęceniowy. To też widać. To też widać. Jeżeli ktoś się tym interesował, to też widać. Bo oni dążą do doskonałości tu teraz w tym ciele. I to też widać w postępowaniu. Tak samo każda wyznawana nauka jest widoczna w życiu. Tak samo moim zdaniem tutaj. To, w co, jak oni wierzą, przekłada się na ich życie. I to jest problem. Dlatego Jakub robi im wykład. I już od pierwszych jak gdyby swoich słów pokazuje im, że oni źle rozumieją. I to jest widoczne w ich życiu. Nie można im odmówić wiary, tylko że oni źle żyją, nie mają uczynków tej wiary, nie pokazują jej we właściwy sposób. I to jest ich kłopot. Dobra, czytajmy 5 rozdział.
Mogę?
Tak.
A teraz wy bogacze płaczcie, zawodząc nad nieszczęściami, które na was przyjdą. Wasze bogactwo zgniło, a wasze szaty zjadły mole. Wasze złoto i srebro zarzewiało, a ich rdza będzie świadczyła przeciwko wam i strawi wasze ciała jak ogień. Nagromadziliście skarby na ostatnie dni. Oto zapłata robotników, którzy żeli wasze pola, zatrzymana przez was, krzyczy, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu pana zastępów. Żyliście w rozkoszach i zbytku na ziemi. Utuczyliście wasze serce jak na dzień rzezi. Skazaliście i zabiliście sprawiedliwego, a on nie stawia wam oporu. Będziecie więc cierpliwi, bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia pana. Oto rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Bądźcie i wy cierpliwi. Umacniajcie swoje serca, bo przyjście pana jest bliskie. Bracia, nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Weźcie za przykład, moi bracia, utrapienia i cierpliwość proroków, którzy mówili w imieniu pana. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez pana, że pan jest pełen litości i miłosierdzia. A przede wszystkim, moi bracia, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi. Lecz niech wasze tak będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie byli sądzeni. Cierpi ktoś wśród was, niech się modli. Raduje się ktoś, niech śpiewa. Choruje ktoś wśród was, niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, co my, i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz i nie spadł deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Bracia, jeśli ktoś z was zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że kto nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów.
Okej. Co mamy tutaj, słuchajcie? Jaki mamy problem na początku, zobaczcie. Pierwsze 3 wersety.
Gromadzenie bogactwa.
Czyli bogacze myślą o czym?
Bogactwo.
Żeby się jeszcze bardziej wzbogacić.
Ale kosztem.
Ale robią to?
Kosztem braci.
Kosztem braci. Nie płacą im po prostu i te pieniądze biorą sobie. Oni się bogacą. Chcą mieć jeszcze więcej. Tylko, że w tym wszystkim myślą o sobie, nie o tych, którzy u nich pracują. Jak żyją?
W rozkoszach i zbytku.
Czyli żyją bogaciej niż mogliby, tak? Czyli w zbytku żyją. Mają więcej niż im potrzeba. Ale kosztem, okej, żyj tak, ale nie kosztem
brata,
bo ty masz zbytek, dlatego że on ma brak, bo mu nie dałeś. To jest problem u nich. Co się dzieje, zobaczcie. Co robią z nimi w 6 wersecie? Jak Bóg to nazywa?
Skazaliście i zabiliście sprawiedliwego, a on nie stawia wam oporu.
Jak traktują sprawiedliwych? Prześladują ich. prześladują ich. Jak będziemy rozważać ten tekst, to sobie potem powiemy, co to jest to zabójstwo. Nie chciałbym jak gdyby teraz wchodzić w szczegóły, ale rozważymy sobie to dokładnie i powiemy sobie, o co chodzi, zabiliście sprawiedliwego. Tak, czyli bo prześladują słabszych, którzy nic złego nie zrobili. Są sprawiedliwi. Co dalej jest napisane?
Czy to znaczy, że są wśród nich też sprawiedliwi, czy to jest ktoś inny?
No właśnie, o co chodzi z tym sprawiedliwym, bo widzicie, ja już w tej chwili wam powiem, bo chodzi o to, że to są wierzący. Oni są usprawiedliwieni, dlatego sprawiedliwi. Jest taka możliwość. A druga możliwość, że oni są sprawiedliwi, bo uczciwie pracowali, nic nie robią, tak? Nic złego nie robią i teraz należy im się wypłata, a oni zostali skazani na śmierć głodową. Tak? Więc trzeba się będzie nad tym zastanowić przy rozważeniu tego. Dlaczego? Bo za chwilę mamy tekst, słuchajcie, tych którzy nie dostali wypłaty. Co oni robią?
Im brak cierpliwości.
Brak im cierpliwości, czyli sami zaczynają być jacy? Nieposłuszni Bogu w swoim narzekaniu, tak? Czyli są drudzy narzekają na swoje położenie. Z czego to wynika, te narzekanie? Zobaczcie na kontekst do 9 wersetu. Jak wam się wydaje? Z czego wynika ich narzekanie?
Z braku wiary nie oczekują.
No właśnie, czy z braku wiary? Przeczytajmy ten od 7 do 9.
Właściwie cierpliwi bracia.
No i gdzie tu jest wiara? Tu jest cierpliwość. Czego im brakuje?
Cierpliwości.
Cierpliwości im brakuje. Dlaczego? Nie czekają na Boże rozwiązanie. Dlaczego? Bo jest napisane, że to doszło do Pana zastępów, do uszu. Ale oni nie mają cierpliwości, i zaczynają narzekać.
A przez to pewnie skupiają się nad sobą.
Ale tu jest to nazwane, że nie narzekajcie jedni na drugich, abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia stoi pod drzwiami. Czyli nie jest to pochwalone, te narzekanie. Więc oni narzekają i sami narażają się na sąd od Boga za swoje postępowanie. Nie za to, co zrobili tamci, ale za to, co oni robią. Więc z kogo nie biorą przykładu w tej postawie? Z proroków, z bohaterów Pisma, z bohaterów wiary. Nie biorą z nich przykładu. Więc znają Pisma? Znają Pisma. Trzeba im tylko przypomnieć, ale oni znają Pisma. Jak Jakub wspomina o tym czy o tamtym, to oni wiedzą, o kim on mówi. Czyli nie biorą przykładu z błogosławionych bohaterów z Pisma. Czyli jedni żyją w dobrobycie i uważają, że wszystko jest ok. Nie mają względu na tych, którzy u nich pracują. Nie płacą im. Drudzy narzekają dlatego, że nie otrzymali, tak? Nie są cierpliwi, nie wołają do Pana, tylko są niecierpliwi. I co się dalej dzieje? Zobaczcie.
Przysięgają, ale nie dotrzymują słowa.
Nie są
wierni temu, co.
Tak. Nie dotrzymują słowa. Co jeszcze? Kto się wśród nich? Są jacy wśród nich?
Cierpiący
i radujący się. Są i tacy, czyli są wśród nich tacy, którzy cierpią. I teraz Jakub mówi, jeśli ktoś cierpi, niech się modli. Tak? Dalej co?
Chorzy.
Są chorzy wśród nich, tak? Tu mamy ten ważny fragment, tak? Taki, który jak gdyby jest odpowiedzią na to pytanie, moim zdaniem, czy są wśród nich sprawiedliwi, czy nie. To, co Rafał sygnalizował na początku. Mamy tutaj sytuację bardzo taką konkretną. Jeżeli ktoś choruje, niech kogo przywoła? Starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imieniu Pana. A co? Modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli się dopuścił, popełnił grzechy, będą mu wybaczone, tak? Mhm. Czyli mamy do czynienia z grzesznikiem, który choruje, potrzebuje uzdrowienia, a jeszcze bardziej przebaczenia grzechu. Tak? I co dalej mamy? Wyznawajcie sobie nawzajem upadki, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele... No właśnie. No bo kto musi się modlić za niesprawiedliwego? Sprawiedliwy. Starszy zboru, który przychodzi, tak? Więc już pokazuje, że jest tu sytuacja grzesznika, który wżywa starszych zboru. I mamy dalej, słuchajcie, żeby nie było, że jesteśmy gołosłowni. Eliasz, który był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz. I nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała plon. I pisze, że Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom, co my. Ale jaki on był? Sobie powiemy. Eliasz był sprawiedliwy. To nic, że on miał chwilę słabości, ale on ufał Bogu. On ciągle był mu posłuszny. I teraz jeśli się modlą, no to jest przykład Eliasza, prawda? Dlaczego może wiele usilna modlitwa sprawiedliwego, tak? I dalej zobaczcie, mamy. Jeśli ktoś zejdzie z drogi prawdy, a ktoś go nawróci, to kto go może nawrócić? Ten sam, co idzie krzywo drogą i się raduje w grzechu? No nie! Musi to być ktoś, kto jest sprawiedliwy. Więc jeśli weźmiemy to wszystko pod uwagę, i ten szczególnie ostatni fragment, to widać, że co? To, co Rafał mówił wcześniej, sygnalizował, że są wśród nich ci, którzy żyją niepobożnie, którzy mają złe zrozumienie swojej sytuacji, tacy, którzy rozumieją kwestię. Wróćmy jeszcze do drugiego rozdziału. Teraz możemy wrócić w tekst, że teraz już będzie bardziej to zrozumiałe. I na przykład przeczytajcie werset 5 drugiego rozdziału.
Słuchajcie, moi umiłowani bracia, czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, by byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują?
Dalej.
Lecz wy wzgardziliście ubogim. Czyż to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądu?
W kontekście tego, co przeczytaliśmy, ten ubogi, który jest wzgardzony, on jest posłuszny Bogu, czy nie? Mnie wynika, że tak. Tylko on został wzgardzony. Niewłaściwie potraktowany. I dlatego jest napisane, że jesteście sędziami o przewrotnych myślach, bo ty nie patrzysz na życie tego człowieka, ty patrzysz na jego stan majątkowy. I fałszywie, przewrotnie w myślach go osądzasz, czyli nie jest to obiektywny sąd na temat tego brata. On jest w porządku wobec Boga, ty go uznałeś za gorszego. Twój sąd nie zgadza się z Bożym sądem. Więc jeżeli byśmy teraz popatrzyli z końca listu na te fragmenty, one są bardziej czytelne. Zgadzacie się ze mną? Że to jak gdyby teraz troszeczkę inaczej pewne rzeczy widać. Bo na końcu listu mamy bardzo jasny przekaz, że są wśród nich nieposłuszni, tylko że jest to bardzo duża skala problemu, ale są wśród nich ludzie, którzy się trzymają pobożności. I oni mają wpływ na tych ludzi, tylko że jak gdyby oni robią coś, ale nie są słuchani. Dlaczego nie są słuchani? Bo ci czego nie mają? Właściwego zrozumienia. Im się wydaje, że oni robią dobrze. Jeśli ktoś uważa, że robi dobrze, a ty mu wykazujesz, że on robi niedobrze, a on ma pewną, wyznaje pewną naukę, to on przyjmie to, co ty do niego mówisz? Nie. Bo on tak rozumie. On uważa, że z nim jest wszystko okej. Ty widzisz, że ten człowiek niewłaściwie postępuje. ale on tak jest przekonany. On jest przekonany, że robi dobrze, a ty widzisz, że się denerwuje, że się złości, że wykorzystuje innych ludzi. A on uważa, że z nim jest wszystko okej. Że Bóg mu błogosławi wręcz. No, taki najbardziej przykład mi przychodzi w tej chwili tych wszystkich, tych takich bardzo bogatych kaznodziejów, tak? Przecież oni łupią zwyczajnie tych ludzi, którzy na nich wpłacają pieniądze. No, łupią ich normalnie. Ale czy oni uważają, że coś z nimi jest źle? Świetnie. Dlaczego? Bo oni uważają, że to Bóg im daje. Że Bóg powiedział, że ty masz być bogaty tutaj na ziemi. I on mówi, ja realizuję Boże dzieło. Bóg powiedział, że ja będę bogaty, że ja mam być bogaty. Bóg mi powiedział, że będę miał helikopter, czy będę miał... On tak wierzy. Łatwo go naprostować? Nie da się go naprostować, bo on źle wierzy, on inaczej widzi Boga. A ty widzisz Boga zupełnie inaczej, z innej strony.
Joyce Meyer, wiecie, kto jest Joyce Meyer? Usłyszała ostatnio, że gdzieś dzwoni, ale jeszcze nie wie, w którym kościele się mówi. Ale usłyszała, że gdzieś dzwoni. Powiedziała, jest napisane na chrześcijaninie, że myliłam się w kwestii, że wierzący zawsze musi być bogaty. Widzę w piśmie miejsca, które mówią, że nie zawsze tak jest. Bóg oczywiście chce ci błogosławić i ona jakby nie zmieniła tu swojego zdania i uważa, że gdy wszystko jest z tobą w porządku, to Bóg ci będzie błogosławił, ale będą też sytuacje, w których tak nie będzie. Czyli coś usłyszała, wiecie, coś tak mnie dotknęło, myślę, dobrze. No dobrze, to znaczy, że Bóg nawet do fałszywych nauczycieli.
Ciekawe.
Coś przeczytała, zacytowała kilka miejsc, które mówią jednak o chorobach, które mówią o jednak ubogich, tak? I coś jej zaświtało, nie wycofała się całkowicie ze wszystkiego, i ciekawe, czy się wycofa, ale widać, że gdzieś tam coś ją dotknęło.
Ciekawe.
Dobrze, bo to bardzo rzadko się spotyka wśród fałszywych nauczycieli.
Oczywiście to zdąży odkręcić, bo to samo przecież Korzenicki.
Posłuchajcie. Ja chciałem tylko, jak gdyby to, co mówicie, jest dla mnie bardzo ważne, bo widzę, że krążymy w kółko i to, co w tej chwili rozmawiamy, jest w liście, słuchajcie. To jest ważne, że w liście jest odpowiedź, dlaczego oni tak żyją. I teraz, kiedy mamy to podsumowanie, czyli jak gdyby opisane wszystko i widzimy, że są tacy, którzy żyją właściwie, bo oni mają szansę wpłynąć na tych, którzy żyją niewłaściwie, ale potrzeba im jakiego? Bardzo konkretnego głosu, żeby wskazać im, że niewłaściwie postępują. I Jakub pisze w autorytecie apostoła. I mi się wydaje, teraz patrząc na to tak, ocencie, czy to ma sens, że list właśnie jest napisany do ogółu wierzących z Żydów, ponieważ problem narósł, był bardzo mocno zakorzeniony, wynikał z błędnej doktryny i ci wierzący nie mieli siły przebicia. I potrzebny był list powszechny, który się rozejdzie po całej rozproszonej gminie żydowskiej, żeby wszyscy mogli go przeczytać i żeby to był taki głos do zastanowienia się, żeby wszyscy mogli zastanowić się i zweryfikować swoje poglądy. Bo jeśli ktoś wyznaje Boga, który jest Bogiem dobrobytu, będzie to widać w jego życiu? Jeśli on wyznaje, że Bóg jest Bogiem ubóstwa, będzie to widać w jego życiu?
Będzie.
Pełno jest klasztorów, w których są zakony ubogich. Tak? Dlaczego? Bo Bóg nie chce. Bóg chce, żebyś wszystko oddał i był goły i wesoły. Ale to będzie widać w życiu? Będzie w jakiś sposób widać, czy człowiek będzie szedł za tą doktryną. Jeżeli on uważa, że człowiek zbawiony musi być zdrowy fizycznie, będzie to widać w jego życiu? On będzie to wyznawał. I on będzie patrzył na człowieka, który choruje i będzie mówił, że on grzeszy, że on ma słabą wiarę. Będzie... Okej, wszystko prawda. To masz rację. Ale ja mówię, zobaczcie, fałszywą doktrynę widać w życiu człowieka. Oczywiście wszystko ma swoje granice, ale ją widać. Jeżeli ty zło potraktujesz jako dobro, będzie widać to w twoim życiu, jeśli powiesz, grzech jest dobry w moim życiu. Pamiętacie list Pawła? To co, mamy grzeszyć, żeby łaska bardziej obfitowała? Niektórzy tak uważali. to skoro łaska to jest przebaczenie grzechów, to grzeszmy jak najwięcej, żeby jak najbardziej łaska obfitowała. Paweł mówi absurd. Ale dlaczego on to mówi? Bo niektórym tak się uważało. Tak samo tutaj. W czym oni mają problem? Gdzie oni widzą źródło pokus?
W Bogu.
No właśnie. A Bóg się z czym kojarzy? Że wszystko, co daje,
jest dobre.
Nawet zło. Znacie taką doktrynę? Nie słyszeliście może wszyscy o niej, ale taka doktryna się pojawiła na początku ruchu reformacyjnego. Pojawiła się taka doktryna. I to nie ma nic nowego. Moim zdaniem to nie jest nowe, coś się pojawiło. To się po prostu... Nic nowego się nie pojawia, tylko na nowo są pewne nauki odświeżane. One się pojawiły, jak tylko pojawiło się chrześcijaństwo. Oni rozumieją, że Bóg kusi do złego. I stawiam taką tezę. Będziemy studiować list. Jeśli to jest dobra teza, to ok. Jak nie, to nie. Że to było powodem, że oni tak żyli. A Jakub mówi absolutnie. Bóg nigdy nikogo nie kusi do złego. Na wstępie już nim wyjaśnia, że takie założenie jest błędne. Że nie można traktować tego, że ja chcę źle, że to jest coś dobrego. Należy z tego się odciąć. Dlatego, że to nie jest od Boga.
Czyli na zasadzie takiego myślenia, no skoro jest to od Boga, to ja nie będę z tym walczył.
Tak, bo Bóg to wróci na dobro. Idę za tym. Tak uważam. Nie upieram się przy tym, ale mi to się składa. Dlatego, bo jeżeli weźmiecie rozdział 4, to oni się w tym cieszą. Oni chcą być bogaci. Oni uważają, że jak oni tak robią, to jest okej.
Uważają siebie za pobożnych.
Nie panują nad językiem. Dlaczego? Bo oni wychodzą z założenia, że wszystko to, co się kojarzy ze złem, pochodzi od Boga, więc nie trzeba z tym walczyć. Trzeba za tym iść.
Są pewni jutra.
Ale są wśród nich tacy, którzy tak nie uważają. I oni są ofiarami. Dlatego Paweł, Jakub na początku kładzie ten nacisk. Słuchajcie, zobaczcie na pierwszy rozdział. Niech nikt, kto jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Dalej pisze. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Oni nie uważają, żeby grzech rodził śmierć. Oni są zbawieni. Oni są obmyci. Oni otrzymali słowo prawdy. Oni je czytają, oni się z nim zapoznają. Oni nie uważają tak o sobie. I Jakub musi ich sprowadzić na właściwy tor i dalej im wykłada. Nie róbcie tego, robicie to, to, to i to. To jest niewłaściwe. Mądrzy, ale zobaczcie, że wasza mądrość nie jest z góry, ona jest z dołu. Im trzeba wykładać podstawowe rzeczy. To tak jakbyśmy, nie wiem, przykład daję dla kogoś znowu z tego rzeczonego ruchu wiary, który uważa, że... trzeba być bogatym i że zawsze trzeba być zdrowym. Jemu trzeba od podstaw pokazać. Zobacz, w Biblii ilu świętych chorowało, którzy mieli większą wiarę od ciebie i pomalutku na przykładach im pokazywać. O, Jakub co robi? Przykłady z Biblii. Popatrzcie na Abrahama. Czy on żył tak jak wy? Przecież on wierzył w Boga. Zobaczcie, że on musi im pomału wykładać, żeby oni przestali myśleć, że kuszenie może pochodzić od Boga, do złego kuszenia. Dlatego taki wniosek podsumowujący też miałbym. Ale oczywiście możecie się wstrzymać i będziemy dalej studiować, rozważać. I jeżeli to wyjdzie dalej z tekstu, okej, ja stawiam taką taki wniosek, taką tezę można powiedzieć, ja to tak widzę w tym tekście, że to jest jak gdyby problemem. Bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś odrodzony żył w grzechu, miał wyrzuty sumienia i się w tym wszystkim cieszył. Nie, to się nie da. To po prostu z innych fragmentów widzimy, że duch, ale jeśli ty fałszywą doktrynę przyjmiesz, to ty za nią idziesz, bo ty jesteś przekonany, że jest dobrze. Skąd te piramidy wśród chrześcijan się pojawiają, finansowe? Z tego, że ktoś chce za wszelką cenę być bogaty, bo chce udowodnić, że Bóg mu błogosławi. I posuwają się ludzie do przestępstw gospodarczych. Bo on chce za wszelką cenę udowodnić, że ta doktryna jest właściwa i idzie w grzech, przekonany, że robi dobrze. Popatrzcie dzisiaj na świat.
Dał sobie wymówić właśnie, że to się Bogu podoba, ty to zrobisz i on chce tak zrobić, chce się Bogu podobać. Kilka miejsc mu wskazano, patrzy, no faktycznie i tak robi, nie? Jeszcze czytam teraz jeszcze tą książkę Historia Kościoła i tam było napisane, tam jest o wszystkich kościoła w sensie wszystko, co włożycie w kościół, to tam się znajdzie. Jest fajny indeks rzeczowy i tak dalej. I to z tego tytułu jest to bardzo wartościowa książka, bo można sobie poczytać naprawdę o wszystkim. I tam jest też jeden rozdział, który dotyczy początku właśnie tego ruchu właśnie klasztorów, mnichów i tego wszystkiego. Skąd to się w ogóle wzięło? I tam już nie pamiętam nazwiska, ale jeden z pierwszych, który to zapoczątkował, a to bardzo szybko się gdzieś już zaczynało pojawiać, trzeci, czwarty wiek, a potem to jakby się przez jakiś czas był spokój, a potem na nowo i potem ci wszyscy wielu powieliło to. No i on gdzieś, ten człowiek, nie pamiętam nazwiska, on gdzieś wszedł i usłyszał kawałek z pisma, a kawałek był właśnie idź, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. I on to usłyszał, wszedł na zgromadzenie, usłyszał i powiedział, to jest do mnie. To jest do mnie. I on tak zrobił i innych zaczął zachęcać też do tego samego. Czyli rzecz wyrwana z kontekstu, gdzie wiemy, no rozważaliśmy to, on wziął to do siebie. I teraz, czy on chciał źle? No chciał dobrze, ale nikt mu nie wytłumaczył. Tak, oczywiście, no jest i jego wina, i tego, kto mu nie wytłumaczył. I teraz chciał się bardziej podobać Bogu, a nie zrozumiał. Później ci wszyscy, Szymon Słupnik i ci inni, którzy no takie cuda robili, w cudzysłowiu, a nic z tego nie wynikało. Bo złe zrozumienie. I dlatego tu jest bardzo podobna sytuacja, myślę, właśnie
nic nowego nie ma.
Ze złym po prostu zrozumieniem. A jakie złe zrozumienie, to jest złe postępowanie później.
Darek pisze, ja myślałem, żeby się zachłysnęli tanią łaską. W pewnym sensie, Darku, tak. Dlatego, że tania łaska nie jest niczym nowym. Zauważcie, że tania łaska jest czym? Co ona mówi? Między innymi. Ona mówi tak, że wszystkie grzechy zostały nam przebaczone. Więc my dziś już nawet nie mamy prawa przepraszać za grzechy, które nam zostały przebaczone, bo nam zostały przebaczone grzechy nawet teraz, które te teraz popełniamy. Wszystkie nam zostały przebaczone, czyli my żyjemy pod łaską i nic już nam się nie może stać, bo żebyśmy dzisiaj popełnili najgorszy grzech, to on też już został przebaczony, nawet przepraszać za niego nie trzeba. Jest taka nauka i to jest tania łaska. Ja nie mówię, że wszyscy tak wyznają, ale są grupy, które tak nauczają. I teraz człowiek, który żyje tym, on będzie przepraszał za grzechy? Nie! On nie będzie miał problemu, że on zgrzeszył. Chwała Bogu, łaska obfituje w moim życiu. To nic nowego. Paweł o tym pisze, Jakub moim zdaniem o tym pisze. On się nie boi niczego. Dlaczego? Bo on jest dzieckiem Bożym, on ma wiarę, on wierzy w Jezusa i nic mu nie grozi. Ale Jakub mówi, życie, człowieku, uczynki, jakie ty masz. I dzisiaj nie trzeba daleko patrzeć. W Polsce są takie kościoły, które nauczają, sam słyszałem, że wszystkie grzechy zostały przebaczone, nawet te, które teraz popełniasz już jako wierzący. Na krzyżu one zostały przebaczone. Jak ci Bóg przebaczył, to łącznie z tym. I ludzie żyją w tym przekonaniu. Będzie to widać w życiu?
Będzie
widać w życiu. Gwarantuję, że będzie widać w życiu.
Dokładają do tego Jana, kto się narodził z Boga, nie grzeszy i wychodzi.
Dlatego mówię, zobaczcie, że to wszystko, że to jest nic nowego. Loyola. mówiąc o Loyoli. Wiecie, kto to jest Loyola? Tak, to jest założyciel jezuitów, tak? Ten człowiek, wierząc opisowi jego życiorysu, bo to też można weryfikować, ale większość życiorysów to potwierdza, że ten człowiek wyrzekł się bogactwa. On był z bardzo bogatej rodziny. On się wszystkiego wyrzekł. On żył z chorymi na tyfus, z chorymi na trąd, opiekował się nimi, przytulał się do nich, żeby wyzbyć się obrzydzenia. To był człowiek, który się temu oddał, ale on tak rozumiał. Ale czy on dobrze rozumiał? Okazuje się, że nie do końca. Nie było to właściwe rozumowanie, ale to było widać w jego życiu. On w pewnym sensie tak postanowił żyć. A wcześniej był żołnierzem, wojownikiem, on po prostu był dowódcą. Walczył. A potem się tego wszystkiego wyrzekł. Więc są pewne, każdy człowiek, jeżeli jest szczery, to on będzie szedł za tym, w co wierzy. Tylko nie zawsze będzie wierzył dobrze. I moim zdaniem tak samo był to problem w Koryncie, tak samo był to problem w Galacji. Ludzie po prostu przyjęli fałszywą naukę, uznali, że jest to dobra nauka, a jeśli to jest dobra nauka, to co? Trzeba to wprowadzić w życie. Tak samo tu, moim zdaniem. Złe założenie. Więc to jest problem. U podstawy ich grzesznego życia leży fałszywa doktryna. Fałszywa nauka. Zawsze leży fałszywa nauka. Tak rozumiem.
Jeszcze do tego, że też są wśród nich, tak? Może nie jest ich dużo, ale są wśród nich tacy, którzy właściwie rozumieją, mało tego, mogą też nauczać innych, bo w tym wersecie niewielu z was zostaje nauczycielami, to można na dwa sposoby spojrzeć na to, tak? Czyli uważajcie, tak? Ale z drugiej strony będą też wśród was, są wśród was tacy, którzy nauczycielami są albo staną się nimi, tak? Bo Bóg tak to poprowadzi. Tylko że widać skalę. Skalę tego zła, które się dzieje i skalę tych, którzy rozumieją właściwie, gdzie jest to w zdecydowanej mniejszości. No, tam z listu.
A są tacy, którzy rozumieją źle i tak nauczają, bo popatrzcie, że nawet jeżeli czytamy listy Pawła, to tam bardzo często fałszywe nauki kto przynosił? Żydzi.
Z obrzydzania cię.
Więc tak jak było to problemem i tam, tak moim zdaniem jest to problemem wśród Żydów wierzących. Przyjęcie fałszywej doktryny, więc podsumujmy może. Żydzi żyjący w diasporze, tak, przechodzą różne doświadczenia, próby, pokusy, tak? A ich życie jest jakie? Odnośnie pokus. Ulegają im. Żyją niewłaściwie, brakuje w ich życiu dobrych uczynków, zgodnych z wolą Bożą. Czyli kłócą się, walczą między sobą, przyjaźnią się ze światem, tak? Postępują tak, jak świat postępuje. Dają upust namiętnościom. Teraz, jak traktują bogatych?
Wywyższają.
A biednych?
Poniżają.
No i teraz przyłóżcie do tego doktrynę bogaty, błogosławiony, posłuszny Bogu, biedny, nieposłuszny Bogu. I macie załatwioną sprawę. Dzisiaj nic nowego nie ma, moim zdaniem. Wszystko się powtarza. Jeżeli Rafał czyta tą książkę Historia Kościoła, to tamte wszystkie fałszywe nauki są opisane, omówione.
Tak.
Nic nowego nie ma pod słońcem. Nic.
Może to inspiracja była sprawa Mojżeszowego trochę, tak? Bo tam były takie zależności, że jeżeli Żyd był posłuszny, to miał błogosławieństwo fizyczne.
Wiesz co, ile sprawa Mojżeszowego, a ile z nauki faryzejskiej, rabinicznej, nie?
Nic nowego nie ma. To wszystko już jest na samym początku. To, co my dzisiaj patrzymy i nazywamy ruch taki, to jest odświeżony, stary grzech. To jest odświeżenie. byli Nikolaici i dzisiaj są Nikolaici, tylko się inaczej nazywają. A Nikolaityzm funkcjonował, jak się tylko pojawiło chrześcijaństwo. Tak samo inne rzeczy. Więc czego oni nie rozumieją? Nie rozumieją właściwej zależności między wiarą i uczynkami. Jak to powinno się ze sobą łączyć? Oni nie rozumieją, że za wiarą idzie posłuszeństwo w czynie. Oni tego nie rozumieją. Im to trzeba uświadomić, że ten, który ma wiarę, musi okazać ją uczynkiem, bo wiara bez uczynku jest martwa. I nie chodzi o jakiekolwiek działanie, a o uczynki zgodne z wolą Bożą. Czy wszyscy są tacy sami?
Nie.
Nie. Są wśród nich tacy, którzy żyją właściwie. Są wśród nich sprawiedliwi, pobożni. Zawsze jest tak, że fałszywa nauka lepiej się rozprzestrzenia niż zdrowa. Zawsze tak jest.
Szybciej.
A jeżeli jest atrakcyjna dla ciała, to tym bardziej wielu zwolenników będzie miała. I nie każdego tu należy posądzać o obłudę, o złośliwość, o premedytację. Ludzie w dobrej wierze to przyjmują, bo nie mają rozeznania. I często nie widzą, że żyją w grzechu. Nie widzą, zwyczajnie tego nie widzą, słuchajcie. Czyli dają upust namiętnościom, nie żyją pobożnie, nie żyją zgodnie z wolą Bożą. No i kto chce, niech zapisze jako wniosek, kto chce, niech zapisze jako do rozważenia. Ich grzechy są wynikiem tego, że uważają, że Bóg zsyła pokusy, więc nie należy z tym walczyć. Wszystko przebaczone i nie ma czym się martwić. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie adresatów? Czy coś wam się nie zgadza, albo nie zgadza wam się, ale nie wiecie, co jeszcze wam się nie zgadza i chcielibyście to przemyśleć? Chciałbym wiedzieć, czy wszystkim jest to jasne, czy jednak ktoś chce jeszcze to przemyśleć, przeanalizować, nie jest pewny niektórych rzeczy i potrzebuje czasu.
tego ostatniego wniosku nie zrozumiałem. Mógłbyś, Darek, powtórzyć?
Tak. Ich grzechy są wynikiem tego, że uważają, że Bóg zsyła pokusy, więc nie trzeba z tym walczyć. Bo to od Boga. Więc w sumie i tak przyniesie to w efekcie korzyść, bo jest od Boga. To też nie jest nowa nauka. Zobaczcie. Jeżeli ktoś wie, że grzech wykonany rodzi śmierć, to trzeba mu o tym mówić? Trzeba mu to wykładać w nauce?
Nie.
A Jakub to wykłada. Nie błądźcie. Nie błądźcie, zobaczcie, nie błądźcie, umiłowani bracia, wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości. U Niego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie. Oni błądzą w tej materii. I jeżeli popatrzycie, jeżeli nawet to jest w jakiś sposób niejasne, to popatrzcie na dzisiejszych wierzących, na dzisiejsze nauki, które się szerzą, bardzo podobne, i zobaczcie na sytuację, jak ci ludzie żyją.
To znaczy, wniosek jest prawidłowy, on nawet jest dla mnie bardzo zaskakujący, tylko gdybyś go jeszcze mógł omówić po prostu jakoś z innej strony, bo ja...
No ale...
To jeszcze nie teraz, bo...
Ja go trochę omawiałem teraz.
To taka...
Próbowałem go tłumaczyć, natomiast jeszcze będziemy dokładnie tę sprawę grzechu, że Bóg zsyła pokusy, omawiać.
Taka teza postawiona.
Natomiast
też,
ja postawiłem tezę, więc jeżeli ktoś nie rozumie i się z tym nie zgadza, to absolutnie nie zamieszcza tego jako wniosek, a stawia sobie tam 5 znaków zapytania i będziemy dalej analizować. Ja wyciągnąłem taki wniosek z obserwacji, ponieważ czytając o adresatach w rozdziale 3, 4 widzę, że oni się świetnie czują w swoim grzechu, a bezwzględnie są ludźmi odrodzonymi. I należy, i im się uświadamia tutaj, że siedzą po uszy w błędzie. Oni się dowiadują od Jakuba, że siedzą w bagnie przysłowiowym grzechu i muszą z niego się wyrwać, a nie w nim się taplać. To dlaczego oni się w nim taplają i dobrze się czują? No trzeba im uświadomić, że się taplają, tak? To jak oni sobie uświadomią, no to się wyrwą. A zasadność jest, a jak gdyby źródło tego jest właśnie moim zdaniem podane w rozdziale 1. Oni uważają, że pokusy do złego pochodzą od Boga. Słucham? I nie trzeba z nich pokutować. Tak?
Przez to ulegają tym pokusom i nie walczą z tym.
Tak. Słuchajcie, to nie jest żadna nowa nauka. Ona wynika z pojmowania Boga, filozofowania o Bogu, że Bóg jest niezmienny, że się nie zmienia. To są pierwsze wieki, 2 pierwsze wieki chrześcijaństwa. Kształtowała się ta nauka, że Bóg się nie zmienia, że jest statyczny, że On zawsze jest taki sam. Filozofowanie o Bogu, że On nie ma uczuć żadnych, nic, że to jest wszystko personifikacja na ludzi, że Bóg taki nie jest. Bóg nie ma uczuć, Bóg nie ma niczego. I te wszystkie filozofie potem się przekładały na zrozumienie, pojmowanie tego, co jest od Boga. Niektórzy stwierdzili, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę, więc nawet grzech w Edenie pochodzi od Boga tak naprawdę. To nie jest jakaś nauka wymyślona na świeżo. Moim zdaniem ona ma źródło w Biblii. I teraz jeśli Bóg jest sprawcą grzechu, no to nad czym tu rozpaczać? Bóg to obrócił ku dobremu, bo zbawił wybrańców. Więc popatrzmy na ten grzech w sensie, że to jest od Boga, że to też jest dobre, bo w sumie pochodzi od Boga. No ja się z tym nie zgadzam, ale takie nauki są. Funkcjonują od wielu stuleci. A moim zdaniem od praktycznie 2000 lat prawie. I moim zdaniem to już tutaj jest zasygnalizowane. Tak to rozumiem. Natomiast no, jak gdyby nie wmawiam wam tego, studiujmy sobie dalej słowo listu Jakuba i będziemy się zastanawiać. Mnie uderzyło to, dlaczego oni się świetnie w tym tak czują. Dlaczego oni nie mają żadnych wyrzutów sumienia?
A przynajmniej nie widać.
A przynajmniej nie widać tego wśród nich. Do rozważenia. Ja mówię, ja nie upieram się przy tym.
Czyli są tak naprawdę nieświadomi tego, że się robią.
W pewnym sensie tak, wiesz? Myślę, że w pewnym sensie tak. Natomiast nie wiem ilu, bo też widzimy z innych listów, że są nauczyciele, którzy z premedytacją takie nauki wkładali. Są tacy, że byli między wierzącymi niewierzący, którzy sprzedawali te nauki, tak? Oni nie byli odrodzeni, ale przyszli do wierzących, udawali i sprzedawali im gnostyckie nauki. To z Jana na przykład widzimy. I teraz jeśli zobaczymy, że to nie było jedno miejsce, oni byli wszędzie. Gdzie się tylko nie pojawili wierzący, tam się pojawiali fałszywi nauczyciele. I wierzący mogli przyjąć takie nauki, jeśli im pasowały, jeśli byli nieumocowani w wierze, nie mieli dobrych nauczycieli, czy nie potrafili sobie radzić z pewnymi rzeczami, z grzechem. Oni przyjmowali tą naukę, bo ona była rozwiązaniem ich problemów. No skoro ja sobie nie mogę poradzić z grzechem, walczę, nic nie daje to, no to chwileczkę, to jest rozwiązanie, to jest od Boga, nie muszę z tym walczyć. Hurra! Bingo! Nareszcie mogę żyć w wolności. Rozumiecie? I to było sprzedawane, a ludzie kupowali to, no. Tak jak i dziś. Tak to rozumiem, dlatego mówię, a nie... No.
Czasami są czynione podobne rzeczy i jeden człowiek będzie robił to samo i z premedytacją wiedzą, że to jest złe, a drugi będzie robił to w nieświadomości. U Justina Petersa chyba w tych wykładach był pokazany człowiek, który robił z premedytacją, zarabiał pieniądze na kościele. I on się do tego przyznał. Wręcz się szczycił tym, że wszystkich zrobił w balona, jak to się mówi. I że świetnie mu to wyszło.
I zarabiał kasę.
Olbrzymie pieniądze.
Ale ludzie, którzy do niego przychodzili, szczerze przychodzili.
Tak, ale są też inni. Na przykład było takie świadectwo jednego pastora, który tam w Toronto Blessing działał w tym zwiedzeniu. I on mówi, ja tak to rozumiałem. Ja wiem, że to grzech. Ja wiem, że strasznie zgrzeszyłem przeciwko Bogu, bo sam przyjąłem taką naukę i sam innym o tym mówiłem. Ale on mówi, ja tak to rozumiałem. Ja myślałem, że to się Bogu podoba. I dopiero w pewnym momencie, jak znowu taczałem się po ziemi, to raptem zrozumiałem, że to jest diabelstwo. Czyli był moment, w którym on myślał, że to naprawdę się Bogu podoba. I to człowiek mówi, który się z tego nawrócił. Szczerze, tak? Bardzo długie świadectwo jest ono gdzieś w internecie. Także no, nie zawsze ten sam grzech, jakby te same motywacje stoją za grzechem, co nie odpowiedzialności nie zrzuca.
Nie zabiera odpowiedzialności,
no, niestety,
bo oni muszą pokutować, tak? Tutaj czytamy wyraźnie. Każdy
gdyby
musi
nie mieli odpowiedzialności, no to nie musieliby pokutować z tego.
Natomiast wydaje mi się, tak mówię, no do tej pory jeszcze się nie spotkałem z dzisiaj głoszoną nauką jakąś fałszywą, która by nie była opisana w nauczaniu apostolskim. Nie spotkałem się jeszcze z taką. Nie spotkałem się. Wszystko tu jest. Nic nowego nie ma. Tylko to jest co jakiś czas odświeżane. Dlatego Wojtku taką jak gdyby taki wniosek postawiłem, bo on mi wynika. Natomiast każdy też musi sam się zastanowić, jeżeli ktoś ma wątpliwości, wstrzymać się i będziemy sobie dalej rozważać. O.
Jest bardzo ciekawy wniosek.
Tak, do rozważenia. Ja mówię, ja się nie upieram przy nim. Natomiast on mi wyjaśnia postawę tych ludzi, bo powiem szczerze, no czytając ten list, czytam o tak potwornych rzeczach, że w świecie się niektóre rzeczy nie dzieją. Tylko zauważcie, że jak wracamy... Troszeczkę może w tej chwili już taką dyskusję rozpoczynam, ale nie będę już zaczynał studium o Bogu, tak? Bo to też warto się nad tym wszystkim zastanowić, zobaczyć obraz Boga w tym całym zamieszaniu, które tu jest. ale zauważcie, że jak jest list do Koryntian i jest ten grzesznik, który tam żył z żoną ojca swego. Tam nie pisze, że on coś nie wiedział, co on robi. Jego trzeba było wyrzucić, żeby nie zakwaszał innych. On doskonale wiedział. I jego trzeba było usunąć, żeby otrzeźwiał. Natomiast tu czytamy o pokucie. Tu czytamy, żeby oni przejrzeli na oczy, gdzie się znajdują, żeby chwileczkę, ja muszę uczynki pełnić. To ktoś musi sobie to uświadomić. Chwileczkę, Abraham. Dlaczego nie pomyślałem o Abrahamie? No ja to tak widzę. Ja nie posądzam tych ludzi o złośliwość, bo ja... Nie, no, całe pismo mi mówi, że wielu wierzących grzeszy, tylko inne są dyrektywy odnośnie takich zatwardziałych, wiecie, którzy wiedzą, że źle robią i brną w to, to inaczej z nimi się robi. Tak? Paweł do Galacjan wyraźnie pisze o tych, czy tam w drugim do Koryntian, że są sługami szatana, tak? Żeby ich nie słuchać, że łupią was. Ale wy się opamiętajcie. Jak przyjdę, to będę was napominał, nie ich. Rozumiecie? Więc jak gdyby do wierzących są konkretny przekaz w zależności od tego, jakie oni grzechy popełniają. Natomiast ja tu widzę jakiś taki nakaz opamiętania, ale z wyjaśnieniem, o co chodzi. Żeby oni uświadomili sobie, z czego oni mają pokutować. Że to jest cudzołóstwo, że diabeł jest blisko, Bóg jest daleko, że trzeba przestać się cieszyć, a trzeba zacząć płakać. No tak to widzę. I wtedy, jeżeli zauważę to, że oni uważali, że to, co z nimi się dzieje, to jest działanie Boga, no to jestem w stanie sobie wytłumaczyć, jest to dla mnie wtedy zrozumiałe, dlaczego oni tak postępują. No bo inaczej, no nie mam odpowiedzi w liście na to pytanie. Nie wiem, dlaczego tak. I teraz mogę tak tworzyć kolejne, bo pycha jest w nich. No dobrze, ale dlaczego oni dają przyzwolenie dla pychy? Tego nie wiem. Ale jeżeli patrzę na pierwszy rozdział, że to jest od Boga, to ja jestem w stanie zrozumieć, dlaczego oni dają temu upust. Tak to widzę. Słuchajcie, to może tak zróbmy. Do dzisiaj zakończymy. Przemyślcie to sobie, przeanalizujcie, popatrzcie jeszcze na cały list. Zróbcie sobie notatki, jeżeli coś wam nie gra. Punkty sobie zaznaczcie. Jak będziemy dalej rozważać, tak, to może się coś wyjaśni. Jeśli nie, to potem będziemy do tego wracać. Dobra? To w takim razie na dziś koniec i pomodlimy się.